Dobry wieczór. Po różnych przygodach z mikrofonem mam nadzieję, że tym razem będzie mnie dużo lepiej słychać. Staram się też mówić troszkę głośniej, więc pewnie mój głos będzie brzmiał inaczej niż zazwyczaj, jednak nie chciałabym za bardzo ujmować tego, z czego jakby słyną te moje podcasty, że mają ten swój taki klimat, tak jak podkreślacie, że mój spokojny głos gdzieś na Was pozytywnie wpływa. Dlatego mam nadzieję, że tym razem nie zawiodę Was i siebie, bo nie po to kupiłam nowy mikrofon, żeby znowu się męczyć, ale że będzie wszystko w porządku i będziemy zadowoleni z tej jakości dźwięku. Dzisiejsza sprawa, którą dla Was przygotowałam, bardzo mnie poruszyła. W zasadzie już dawno nie czytałam, tak nie interesowałam się taką sprawą, która gdzieś by tak na mnie oddziaływała na poziomie emocjonalnym. Z tego względu, że bardzo wczułam się w losy rodziców głównego bohatera. Zobaczymy, jak to Wy odbierzecie, ale myślę, że będziecie mieli podobne wrażenia, zwłaszcza, że rozwiązanie tej sprawy przyszło naprawdę po wielu latach. Jednak nie opowiadam Wam więcej, zapraszam Was do lat właściwie prawie 70., końcówki lat 60. i sprawy Johna McCabe'a. Rok 69 to rok, w którym Richard Nixon został prezydentem. Rok, kiedy pierwszy człowiek stanął na Księżycu. Rok, kiedy po raz pierwszy mieliśmy Woodstock w Ameryce. To też rok, gdy nastoletni chłopiec, John, stracił swoje życie w bardzo tragiczny sposób. John McCabe miał 15 lat. Pochodził z Tewksbury w stanie Massachusetts. Jego tata Bill był inżynierem, mama Evelyn pracowała jako bibliotekarka w szkolnej bibliotece. Był środkowym dzieckiem, miał dwie siostry, Robertę, która miała 6 lat i Debbie, 17-letnią. Foto z 1969 roku, które właśnie widzicie, to ostatnie zdjęcie, które rodzina zrobiła razem. Debbie i Roberta pamiętają swojego brata jako pełnego życia, jako takiego też kawalarza, można powiedzieć żartownisia. Debbie, czyli starsza siostra, zapamiętała taką historię, że pewnego razu, gdy szła do toalety, otworzyła drzwi, już szykowała się do wejścia i nagle zaatakowała ją chmara koników polnych. Taki właśnie był John. Zawsze wesoły, zawsze uśmiechnięty, zawsze starał się też rozśmieszyć innych. Z kolei Roberta, czyli jego młodsza siostra, zapamiętała go jako chłopca, który zawsze miał brudne ręce, dlatego że ciągle śmigał po dworzu, bawił się właśnie cały dzień poza domem, miał też bardzo wrażliwe serce, bo jeżeli tylko napotkał jakieś zwierzątko, to zaraz przyprowadzał je do domu. Pewnego razu przyprowadził nawet gęś. Taki właśnie był John McCabe. Wesoły, otwarty, empatyczny, wrażliwy na to, co dzieje się wokół niego. Ogólnie ta rodzina była takim amerykańskim marzeniem, można powiedzieć. Wszyscy się kochali, było im właśnie dobrze, wspierali się, zawsze uśmiechnięci. Naprawdę taka typowa, kochająca się rodzina. Ale niestety ich sielanka została przerwana. 27 września to dzień, który zmienił wszystko. Na zawsze odmienił losy tej rodziny i na najbliższe 41 lat sprawił, że rodzina żyła z wielkim bólem w sercu, nie wiedząc właściwie, co się stało, w zasadzie kto zrobił to ich synowi. Tego dnia spełniły się najgorsze obawy każdego rodzica. Stało się to, czego każdy właściwie rodzic się obawia, czyli ich ukochany syn stracił swoje życie. Dzień wcześniej, czyli 26 września, John otrzymał pozwolenie od rodziców, zgodzili się, chociaż miał 15 lat, to jakby stwierdzili, że okej, już jesteś wystarczająco dorosły, żeby mógł uczestniczyć w szkolnej potańcówce. Chłopiec był tym bardzo podekscytowany, szykował się bardzo dokładnie, nawet rozśmieszył tym rodziców, że użył płynu po goleniu jego taty, podczas gdy nawet jeszcze się nie golił. Oczywiście wziął prysznic, starannie ułożył włosy, wybrał ładne ubranie i zadowolony wybrał się na szkolną potańcówkę. Według jego mamy to jego staranie się, żeby tak fajnie wypaść na tej potańcówce, wynikało z tego, że on był naprawdę nią podekscytowany. Bardzo się cieszył, że może na nią iść i wyszedł z taką nadzieją, z taką pozytywną myślą, że będzie się dobrze bawił. I taka właśnie była ta noc. Na potańcówce Johnny bawił się świetnie, bardzo dobrze mijał mu czas. Ogólnie potańcówka była zaplanowana do godziny 23 i o tej też godzinie się skończyła. John zaczął się zbierać do domu, odnotowało to kilka znajomych, pożegnał się i po prostu gdzieś tam zniknął w tłumie. Jego mama zakładała, że skoro impreza skończy się koło 23, to do północy już dawno będzie w domu, czekała na niego, jak to mama ta, która puściła swoje dziecko, nie mogła zasnąć, więc czekała, aż on wróci. Jednak gdy wybiła 12, a jej syna dalej nie było w domu, postanowiła, że wsiądzie do samochodu i przejedzie się do szkoły i przy okazji sprawdzi, czy może się ta impreza nie przedłużyła, czy może Johnego jednak nie trzeba zabrać, nie trzeba podwieźć, tak żeby też uspokoić swoje nerwy. Nie za bardzo chciała wchodzić do środka, więc tylko zajrzała przez okno szkoły, gdzie odbywała się ta potańcówka i zaczęła wołać swojego syna, właśnie żeby podszedł do tego okna. Jednak nikt jej nie odpowiedział, nikt nie podszedł do tego okna, więc niepokój w niej narastał coraz bardziej, ale stwierdziła, że może Johnny już jest w trakcie powrotu do domu, gdzieś się minęli, więc jeszcze raz przejedzie trasę ze szkoły do domu i przyjrzy się, czy na pewno go gdzieś tam po drodze nie spotka. Przejechała całą trasę, jednak po jej synie nigdzie nie było żadnego śladu. Wróciła do domu i był to moment, w którym zaczęła się bardzo modlić, bo przeczuwała już, że coś się stało niedobrego. John nigdy by tak nie zawiódł jej zaufania, nigdy nie robił takich numerów, że znikał. Zresztą to była szkolna potańcówka. Dobrze wiedział, że mama wie, gdzie on jest i że będzie go szukać i że na pewno będzie się martwić. Dlatego kobieta przeczuwała, że stało się coś naprawdę potwornego. Choć Johnny słynął z tego, że często robił sobie żarty, to jednak jego rodzice wiedzieli, że z pewnością z takiej sprawy to na pewno by sobie nie robił żartów, więc tutaj obawy były naprawdę mocne, natomiast wieczorem, już jakby w nocy, nie dało się nic załatwić. Rodzice postanowili poczekać do rana, właściwie nie wiedząc na co, bo już przeczuwali, że stało się coś naprawdę niedobrego i niestety mieli rację. Rano do ich domu zapukała policja. Poprosili tatę Johnego, czyli Billa, o to, czy nie mogliby się udać w jakieś spokojne miejsce, aby porozmawiać. Mężczyzna wskazał im, że w takim razie zaprasza do piwnicy, tam będą mieli swobodę rozmowę. W tym czasie Evelyn przyciskała ucho do podłogi i starała się cokolwiek usłyszeć, aby właśnie dowiedzieć się, czy policja znalazła jej syna, czy wiedzą, co się z nim stało. Już samo to, że się pojawiło, sprawiło, że poczuła ogromny niepokój i podejrzewała, że mogło stać się coś naprawdę niedobrego. I to, co usłyszała, kompletnie ją załamało. Policjanci przekazali mężowi, że znaleźli ciało ich syna. Jego ciało znajdowało się na opuszczonej działce w sąsiedztwie i zostało znalezione przez 3 chłopców. Ostatnie chwile Johnego były straszne. Chłopiec przed śmiercią został związany, a jego usta obklejone taśmą. To samo stało się z oczami. Został porzucony jak śmieć. Policja podeszła do sprawy bardzo profesjonalnie, od razu byli zdeterminowani, by znaleźć sprawców. Od razu rozpoczęli śledztwo i przepytywanie właśnie rodziców, zaczęli od ojca Johnego, na spokojnie chcieli z nim porozmawiać, żeby uzyskać jak najwięcej informacji. W tym czasie Evelyn zmieniła miejsce i tym razem była w łazience i przez wentylację słuchała, o czym rozmawiają. Był to też moment, w którym kobieta usłyszała te straszne rzeczy, jakie zrobiono jej synowi. Jak określała po latach, był to moment, w którym ktoś zabrał jej całe życie. Na miejscu zbrodni znaleziono linę, taśmę, ubrania, które znajdowały się na ciele Johna i jeden odcisk palca. Było to wszystko, czym dysponowała policja. Jeśli chodzi o DNA, to pamiętajmy, że była to końcówka lat 60., więc w tym czasie nie wykonywano jeszcze takich badań, nie była to metoda do wykrywania sprawców. Pojawiło się jednak kilka wskazówek. Między innymi policjanci znaleźli świadka, który zauważył samochód w pobliżu z miejsca zbrodni. Był to Chevrolet Impala w kolorze brązowym z 65 roku. Kolejna wskazówka pochodziła od 16-letniego Mike'a Ferreira. Twierdził, że ledwo znał Johna, nie byli zbyt dobrymi znajomymi i widział go właściwie tylko chwilę przed potańcówką, ale właściwie on i jego koleżanka Nancy Williams byli tymi, którzy mieli podwieźć Johna tej nocy. John po potańcówce stał na parkingu i łapał autostopa. Nancy stwierdziła, że podrzucą go do domu i zatrzymali się, aby go wziąć. Następnie podrzucili go na skrzyżowanie ulic niedaleko jego domu i zostawili. Mike zeznał jeszcze, że tego wieczoru oprócz z Nancy był jeszcze ze swoim kolegą Walterem Shelley. Wraz z nim i jeszcze jednym kolegą wybrali się do pobliskiego sklepu i postanowili zaopatrzyć w piwo. Na tę przejażdżkę pojechali samochodem Waltera, którym okazał się być brązowy Chevrolet z 65 roku. Policja oczywiście nie zlekceważyła tej informacji i jak najszybciej przeszukała auto Waltera. Jednak nie znaleziono w nim żadnych śladów. Mimo wszystko Walter stał się głównym podejrzanym dla policjantów. Postanowili przeprowadzić z nim badanie na wariografię, przeszedł je aż 5 razy i w zasadzie wszystkie te testy wykazywały, że on kłamie. Jednak jak wiecie, takie badanie nie jest jednoznaczne dla sądu, dlatego nie było żadnym tak naprawdę dowodem. Oprócz tego Walter słynął z tego, że jest takim chłopakiem, który raczej sprawia kłopoty. Pomimo tego, że chłopak nie miał zbyt dobrej opinii, nie postanowił jakoś zmienić swojego zachowania. Wręcz przeciwnie, zamiast siedzieć cicho jak myszka, żeby nie zwracać na siebie uwagi policji, to postanowił rozgłosić wszystkim, że to on jest zamieszany w zabójstwo Johniego. Właściwie tak niby taki żart, tak powiedzielibyśmy, tak kozaczył. Natomiast policja nie miała żadnych dowodów, które by go z tym wiązały. Przez 2 lata policja badała tę sprawę. Jednak nie posunęli się ani o krok naprzód. Każdego dnia ojciec Johna, Billy, notował wszystkie informacje, wszystkie szczegóły, jakie tylko przyszły mu do głowy, aby nie utracić pamięci o swoim synu. Według niego, pisząc te swoje wspomnienia o Johnnym, sprawiał, że on cały czas żył wśród nich. Nie odpuszczał też, jeśli chodzi o śledztwo. Cały czas myślał o swoim synu, analizował te wszystkie ślady, zastanawiał się, jak te puzzle połączyć w jakąś taką sensowną układankę. Codziennie dzwonił do policji, czasami też ich odwiedzał. Naprawdę starał się, żeby absolutnie nie zapomnieli o jego synu, żeby nie zapomnieli wykryć sprawców tej zbrodni. Policja gdzieś cały czas podejrzewała, że Mike i Walter są w to zamieszani, jednak nic na nich nie mieli. Co więcej, chłopcy w 1970 roku wyjechali z miasta, dlatego że zaczęli służbę wojskową. Przez ten cały czas rodzina była załamana. Evelyn katowała się myślami, czy jej syn przed śmiercią ją wołał, czy potrzebował rodziców, że ona powinna być wtedy z nim, że dlaczego ona po niego nie pojechała. Bardzo przeżywała całą tę sytuację, zwłaszcza to, że nie mogli znaleźć winnego. Pewnego dnia postanowiła też targnąć na swoje życie, ale na szczęście jej się to nie udało. Uważała, że to jedyny sposób, aby poczuć, co czuł jej syn, że chciała jakby sprawić sobie taki sam ból, jakiego on doświadczył. Uważała, że zasługuje na taką samą karę. Dla rodziny Johnego na zawsze był on jakby członkiem ich rodziny. Pomimo tego, że nie było go już cielesnie z nimi, to zawsze zostawiali dla niego miejsce przy stole, nakrywali mu i jakoś tak wierzyli, że on jest z nimi. Był to ich sposób na to, żeby pamięć o Johnnym przetrwała. To, co jest przykre, to to, że przez kolejne 31 lat śledztwo nie posunęło się ani o krok do przodu. Już dawno o nim zapomnieli. Rodzice co jakiś czas przypominali śledczym o tej sprawie, ale wiadomo, z braku dowodów nie było powodu, żeby znowu wrócić do tego śledztwa. Jednak 31 lat później, w 2000 roku, w listopadzie stało się coś, co odmieniło śledztwo. Przyjaciel Johna, Jack Ward, zawsze obiecywał ojcu Johna, że jeżeli będzie cokolwiek wiedział, że jeżeli dowie się czegokolwiek, to obiecuje, że on nigdy nie odpuści, że zawsze będzie walczył o to, żeby tutaj zadośćuczynić Johnemu. I pewnego razu ten kolega, ten Jack Ward, wybrał się na grilla, który był organizowany coś w rodzaju dla starych znajomych z liceum. I na tym grillu spotkał wcześniej omówionego Mike'a, który był jednym z podejrzanych. I właśnie na tym grillu podczas takiego biesiadowania, oczywiście pojawił się też alkohol, dowiedział się, że według Mike'a to Walter jest mordercą. A dokładniej, wszyscy siedzieli dookoła i Mike nagle wypalił, że wie, kto zabił Johniego w 1969 roku. Jack oczywiście od razu zapytał, kto, i w ogóle był zdumiony, że nagle Mike wypalił z taką informacją. Natomiast Mike powiedział, że był to Walter, Oczywiście wszyscy zaczęli się zastanawiać, dlaczego to zrobił, jaki miał powód, co nim kierowało. I okazuje się, że według Mike'a sprawa była całkiem prosta. Otóż Walter w tamtych czasach miał dziewczynę, która nazywała się Marla Shiner. I według Mike'a Marla podkochiwała się w Johnem. Z kolei Walter był bardzo zazdrosnym typem osoby, dlatego jak tylko się o tym dowiedział, był bardzo wściekły na Johna. Gdy Jack się o tym dowiedział, nie za bardzo wiedział, jak ma przekazać to ojcu Johna, ale postanowił, że koniecznie musi to zrobić, bo być może to nie tylko takie pijackie przechwałki, ale jednak prawdziwa historia, która się wydarzyła i może przyczyni się do rozwiązania tego tak już długiego śledztwa. Jack długo się zastanawiał, jak ma to zrobić, ale stwierdził, że po prostu pójdzie do ojca Johna, do Billego i powie mu to wszystko, co usłyszał, po prostu streści mu to wydarzenie. Oczywiście Bill bardzo uważnie go wysłuchał, zapisał wszystko, co Jack mu powiedział na kartce i jak najszybciej poszedł z nią na policję. Jak się możecie domyślać, policja początkowo nie za bardzo chciała się tym zająć. Uznała, że takie zapiski z drugiej ręki, w ogóle nie wiadomo, czy to prawda, no nie jest to coś, co spowoduje, że śledztwo powinno znowu ruszyć. Jednak Billy się nie poddawał i codziennie wydzwaniał, codziennie ich nachodził, prosił, żeby chociaż się zainteresowali, żeby tego Mike'a wzięli, przesłuchali. No i w końcu mu się udało. Co prawda zajęło to 3 lata, ale ostatecznie policja zaprosiła Mike'a na przesłuchanie i chciała usłyszeć jego wersję. Stało się to już w 2003 roku, kiedy to mężczyzna żył już w Salem, w New Hampshire i pracował jako operator wózka widłowego. Miał swoją żonę Nancy, tak, była to ta sama dziewczyna, kobieta, którą poznał w wieku młodzieńczym, z którą właśnie był na tej potańcówce. I też kobieta została przy okazji przesłuchana, przyznała, że Mike to jest dobry mężczyzna, że nigdy nie skrzywdziłby muchy, że jest bardzo takim nieszkodliwym człowiekiem, empatycznym i na pewno nikogo by nie skrzywdził. Następnie zapytali Mike'a o to, co się wydarzyło, żeby opowiedział im dokładnie, co takiego działo się w 1969 roku. Według Mike'a było zupełnie inaczej. Jeżeli chodzi o grilla, powiedział, że wszyscy pili, jedli, miło spędzali czas, i w pewnym momencie zaczęli na niego naciskać, żeby powiedział im, kto zabił Johnego. Coś na zasadzie, no weź przyznaj, że ty to zrobiłeś, albo no weź przyznaj, że ty to zrobiłeś z Walterem. I on, żeby już mieć spokój, tak od niechcenia powiedział, tak, tak, ja to zrobiłem, dajcie mi spokój. Ogólnie podsumował to jako pijackie opowieści. Policja jednak postanowiła zapytać jeszcze o związek Marley i Waltera, a przy okazji też o to, czy Walter był typem zazdrośnika. Mike powiedział, że jego zdaniem nie, że nigdy nic takiego nie mówił i że ten Jack to wszystko wymyślił i to nie jest prawda. Nigdy Walter nie był zazdrosny o Marla, a Marla nigdy się nie podkochiwała w Johnem. Policja wysłuchała tych zeznań, stwierdziła, że w zasadzie to nie ma więcej nic do roboty i puściła Mike'a wolno. Jak się domyślacie, dla rodziny to był kolejny cios, ale się nie poddawali, cały czas wierzyli, że sprawiedliwość dla ich syna w końcu się wydarzy. 4 lata później, w styczniu 2007 roku, Jerry Leon przyrzekał właśnie jako prokurator. Została mu też przekazana stara sprawa, aby z nią się zapoznał i spróbował jakoś wyjaśnić. Tą sprawą była oczywiście sprawa Johna. Mężczyzna zaczął czytać akta i zauważył, że nikt do tej pory nie zwrócił uwagi na to, co pojawiało się właściwie w opowieści Mike'a. Mianowicie, że wszyscy zwrócili uwagę tylko na Mike'a i Waltera, ale zapomnieli o tym trzecim koledze, o którym wspomniał Mike, ale którego nikt do tej pory nie przesłuchał. Otóż, jeżeli pamiętacie, to w noc śmierci Johna Mike powiedział, że był z Walterem i jeszcze jednym kolegą i wybrali się do pobliskiego sklepu po piwo. Tym kolegą był Edward Allen Brown i miał wtedy 17 lat. Dodatkowo był właściwie sąsiadem Johnego, mieszkał dosyć blisko niego. Postanowiono więc przesłuchać Allena. Co ciekawe, gdy policja do niego dotarła, Allen twierdził, że on nigdy w życiu nie słyszał o morderstwie Johna. Ogólnie to miejsce, w którym John został zabity, to było dosyć takim małym miasteczkiem. Tam każdy siebie znał, każdy mniej więcej kojarzył, co u kogo słychać. A tutaj jego dosyć bliski sąsiad mówi, że on nigdy nie słyszał o jego morderstwie. No, w zasadzie sami możecie przyznać, że brzmi to dosyć niewiarygodnie. Co innego, gdyby Allen powiedział, że tak, tak, słyszałem, ale ja nie mam nic z tym wspólnego. Ale on powiedział, że on nigdy o tym nie słyszał. Policja od razu wiedziała, że to jest kłamstwo i zaczęła mieć go na oku. Tutaj pojawia się właściwie ciekawy zwrot akcji, dlatego że na policję dzwoni pewna kobieta. Okazuje się, że tą kobietą jest Caroline Brown, która jest żoną Alana. Bez żadnych wstępów oznajmia policji, że jej mąż kłamie, że około 20 lat wcześniej powiedział jej kiedyś, że dawno temu jednej nocy był zaangażowany w pełne morderstwo jakiegoś nastolatka. Kobieta dodała 2 plus 2 i wyszło jej, że prawdopodobnie chodzi o Johnego. Nie znalazłam z wielu informacji, dlaczego kobieta zdecydowała się zadzwonić i wyznać, że jej mąż prawdopodobnie kłamie, ale podejrzewam, że w tym związku była osobą, która nosiła spodnie i gdy dowiedziała się, że jej mąż nie przyznał się do tego, co wie, postanowiła, że weźmie za to odpowiedzialność. Mimo wszystko śledczy dalej nie mieli takich realnych dowodów, które mogłyby powiązać Alena albo któregokolwiek z reszty podejrzanych, czyli Mike'a i Waltera, z miejscem zbrodni. Co rozczarowujące, śledztwo znowu stanęło w miejscu. Dopiero w 2011, kiedy to detektyw Linda Coughlin zajęła się tą sprawą, ruszyło cokolwiek do przodu. Była to bardzo taka zdeterminowana pani detektyw. Określano ją jako taką cudowną kobietę, która nie odpuszcza, która ma taką energię do działania, drąży. Można powiedzieć, że dała nową nadzieję rodzicom Johnego na wyjaśnienie tej sprawy. Przeczytała akta od początku, bo była też pierwszy raz spotkała się z tą sprawą i zauważyła zeznania Alana, a następnie to, co powiedziała jego żona. Od razu stwierdziła, że trzeba ściągnąć Alana na posterunek. Podejrzewała, że będzie on tym słabym ogniwem i jeżeli dobrze go, że tak powiem, przyszpili, tak, dobrze go tutaj zaatakuje, to on zmięknie i wszystko jej powie. Alan był przesłuchiwany dwukrotnie. Został poddany także testowi na wykrywaczu kłamstw, który oblał. 15 kwietnia 2011 roku, czyli już po 41 latach, właściwie 42 prawie, prawda w końcu wyszła na jaw. Alan pękł i przyznał się, że tej nocy był z Mike'iem i Walterem i że zabili Johna. Policjanci przekazali tę informację rodzinie Johnego, a ta nie mogła w to uwierzyć. Nagle pojawiło się to światełko w tunelu, że w końcu ta sprawa zostanie wyjaśniona. W zasadzie od dawna już przeczuwali, że osoby, które są za to odpowiedzialne, gdzieś już zostały tutaj poddane przesłuchaniu. Natomiast wciąż nie było tych śladów, które jednoznacznie by łączyły. A teraz pojawił się ktoś, kto mógł w końcu zakończyć tę ich gehennę. Kolejne 2 lata zajęły przygotowania do rozprawy. 18 stycznia 2013 roku Alan został wezwany do sądu, miał zeznawać, ale wcześniej poszedł na ugodę z prokuratorem. Dostał taką obietnicę, że jeżeli przyzna się do tego, co zrobił, a przy okazji wyda swoich kolegów, to nie będzie siedział w więzieniu. Jak się domyślacie, mężczyzna bardzo chętnie przystał na tę propozycję i zdecydował się, że będzie zeznawał przeciwko swoim dawnym kolegom. Według niego, tej nocy, gdy John został zabity, czyli 1969 roku, 27 września, był w domu, oglądał telewizję, gdy nagle do jego domu zapukali dwaj koledzy. Był to właśnie Mike i Walter. Poprosili go o pomoc w pewnej sprawie, nie wyjaśnili za bardzo, co to będzie, ale powiedzieli, że bardzo przyda im się jego pomoc i żeby poszedł z nimi. Alan się zgodził i za chwilę z nimi wyszedł. W trakcie dowiedział się, że chodzi o nastolatka, a dokładniej o pewnego chłopaka, który podrywa dziewczynę Waltera, co bardzo mu się oczywiście nie podobało i postanowili, że pokażą mu, dlaczego nie warto tego robić. Prawdopodobnie w planach mieli po prostu takie zastraszenie chłopaka. Chcieli mu zagrozić, aby ten miał się na baczności, żeby nie podrywał więcej dziewczyny Waltera i trzymał się najlepiej od niej z daleka. Pojechali pod koniec potańcówki pod szkołę i wyciągnęli z niej jak najszybciej chłopaka. Właściwie można powiedzieć, że go porwali, a następnie wsadzili do samochodu, usadzili go na tylnym siedzeniu obok Alana i zabrali na opuszczoną działkę w okolicy. Alan był pewien, że chodzi tylko o takie nastraszenie, że chcą przestraszyć chłopaka, żeby trzymał się jak najdalej od Marley. Jednak gdy Mike i Walter popchnęli Johna na ziemię, zaczął przeczuwać, że kroi się coś grubego. Czyli generalnie zaczął przeczuwać, że Johnny prawdopodobnie źle skończy. W pewnym momencie jeden z nich, już teraz Alan nie pamięta który, powiedział do Johnny'ego, że to cię nauczy nie ruszać cudzych dziewczyn. Następnie związali go za kostki liną, a tę linę przyczepili do szyi. Z kolei drugi kawałek liny wzięli i związali mu nadgarstki. Na koniec zakleili mu usta i oczy taśmą. I zostawili go tam. Po prostu wsiedli do samochodu i odjechali. Krążyli po okolicy, dokupili sobie jeszcze piwa, wypili parę piw, tak, parę puszek. Po tym czasie Alana jakoś ruszyły wyrzuty sumienia. Powiedział on kolegom, że powinni wrócić na miejsce, gdzie zostawili Johnny'ego i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Że już na pewno popamiętał, że już będzie się trzymał z daleka od dziewczyny Waltera. Chłopcy stwierdzili, że może i ma rację i postanowili pojechać i zobaczyć, co się dzieje na miejscu. Gdy dojechali, Alan został w samochodzie, a Mike i Walter poszli sprawdzić, co się dzieje z chłopakiem. Właściwie wrócili po około 20-30 sekundach, nic nie powiedzieli, wsiedli do samochodu, odpalili go i odjechali. Wyglądali na bardzo roztrzęsionych. Alan zapytał, co się wydarzyło. Na to odpowiedzieli mu, że on nie oddycha, że prawdopodobnie nie żyje. Policja zapytała także Alana, dlaczego w takim razie przez tyle lat nigdy nie przyszedł i nie wyjawił tej strasznej tajemnicy. Mężczyzna powiedział, że tak bardzo obawiał się Majka, który kiedyś powiedział mu, że jeżeli komukolwiek wygada o tej nocy, to po prostu go zabije. W obliczu zeznań Alana detektywi mieli tylko jedną możliwość. Zaprosili Majka na zeznanie, chcieli wyjaśnić zeznania Alana, co o tym sądzi Mike. Mike zdecydowanie odrzekł, że Alan kłamie, że ta sytuacja się nigdy nie wydarzyła, że on tutaj sfałszował swoje zeznania, to jest w ogóle jakaś jedna wielka ściema. Jednak sprawa trafiła do sądu, prokurator przygotował się na podstawie zeznań Alana. Pierwszy proces dotyczył tylko Mike'a i obrońca Mike'a całkiem dobrze się do niego przygotował. Zauważył, że Alan jest bardzo słabym ogniwem, że jest takim delikatnym mężczyzną, którego łatwo zmanipulować, a że przez 2 dni był mocno maglowany w sądzie, postanowił to wykorzystać. Pod koniec jego zeznań złamał go, w pewnym sensie zakrzykując go, wmawiając mu, że policja go zmusiła do takich zeznań, że on pewnie sam tego nie wymyślił, że to oni mu przekazali takie informacje i on teraz tutaj kłamie. I właściwie mężczyzna tak się zakręcił, że w pewnym sensie przyznał się do tego, że nie do końca mówił prawdę, że kłamał nawet pod przysięgą. W efekcie została też przemaglowana detektyw Coughlin, dlatego że skoro Alan powiedział, że tutaj został wrobiony, także został wmanewrowany w te wszystkie informacje, że on tego nie wiedział. Detektyw jednak z uporem twierdziła, że to mężczyzna do niej przyszedł, że to on jej wyjawił te wszystkie szczegóły, że ona nimi wcześniej nie dysponowała i absolutnie nic mu tutaj nie przekazała. Obrońca Mike'a jednak twierdził, że kobieta przyjęła od razu tylko jedną strategię. Przyjrzała się tylko tym 3 mężczyznom, czyli Mike'owi, Walterowi i Alanowi. Zupełnie inne tropy gdzieś odpuściła, nawet się nimi nie zainteresowała. Tutaj warto wspomnieć, że właściwie były jeszcze w kręgu policji osoby, którymi się również policjanci interesowali. Natomiast tak na logikę to nie za bardzo było czym się interesować. Pierwszą osobą był mężczyzna, który nazywał się Richard Santos i w latach 70., właściwie na początku lat 70., zamordował młodą kobietę w tej samej okolicy i właściwie w podobny sposób. Drugą taką osobą był również mężczyzna Robert D. Marley, który z kolei chorował na chorobę psychiczną, miał 25 lat w 69 roku i znał Mike'a i Waltera. Natomiast żaden z tych mężczyzn nie znał Johnny'ego. Nie było żadnego logicznego powodu, dla którego któryś z nich miałby zabić Johnny'ego. Dlatego te tropy po prostu odpuścili. Jeśli chodzi o społeczeństwo i rodzinę Johnny'ego, to praktycznie wszyscy wierzyli, że Alan jednak mówił prawdę, tylko że jest tak słabym człowiekiem, że bardzo łatwo nim manipulować i stąd te jego co chwilę takie zmieniane zeznania. Uważali też, że skoro jest taki wrażliwy na te manipulacje, to też bardzo łatwo mógł być pod wpływem Mike'a i Waltera, a zwłaszcza Mike'a, którego gdzieś tam obawiał się bardziej. I dlatego przez to, że te 2 dni go tak mocno maglowali, dla świętego spokoju już wolał powiedzieć, że to on kłamie, że to nie jest wszystko prawda, opuścić już ten sąd, skończyć z tą całą sprawą. W efekcie sprawił, że wydawało się, że kręci, a jego zeznania nie do końca były wiarygodne. Następnie w sądzie pojawiła się Marla. Została również dosyć szczegółowo przepytana. Między innymi pojawiło się pytanie, czy na tej potańcówce w 1969 roku była z Johnem. Powiedziała, że nie, że nigdy nic takiego nie miało miejsca. Zapytano ją także, czy we wrześniu tego roku, w sensie 69, była między nią a Johnem jakakolwiek romantyczna relacja. Czy darzyła go jakimś uczuciem, albo może on ją darzył jakimś uczuciem. Tutaj kobieta również zdecydowanie zaprzeczyła, że nigdy nic między nimi nie było. Co ciekawe, pojawiła się także delikatna rozbieżność w jej zeznaniach, jeżeli chodzi o policję i jeżeli chodzi o sąd. Wcześniej powiedziała, że spotykała się z Walterem od 12 roku życia. W 69 roku miała 13 lat, czyli mniej więcej byłoby to rok przed morderstwem Johnego. Natomiast w sądzie powiedziała, że z Walterem zaczęła się spotykać dopiero po tej potańcówce. Nie do końca wiadomo, skąd ta różnica zeznań, jednak jedna z sióstr Johnego, Roberta, podejrzewała, że chodziło o to, żeby gdzieś tam nie podpaść Mike'owi. Żeby tutaj policja nie miała dodatkowych, policja, właściwie sąd, żeby nie miał dodatkowych powodów, żeby skazać Mike'a. Na koniec zapytali jeszcze Marlę, czy według niej Walter był typem zazdrośnika. I tutaj kobieta powiedziała, że zdecydowanie tak. Okazało się, że przez pewien czas byli nawet małżeństwem, ale nie trwało to zbyt długo i wkrótce wzięli rozwód, dlatego że Walter był bardzo agresywną osobą i używał w stosunku do niej przemocy. Po tych zeznaniach nastąpił czas werdyktu. Bill McCabe nie był akurat w stanie być na sali, gdyż tak z nerwów, ze stresu się pochorował, że bolał go bardzo brzuch, więc na sali była tylko jego żona, która miała mu potem przekazać informacje. Ławnicy jednoznacznie orzekli, że Mike jest niewinny. Wszyscy na sali byli w szoku, łącznie z Evelyn, która właściwie zachowywała się tak, jakby zamarła, jakby spotkała ją jeszcze większa tragedia. Była załamana, a zwłaszcza tym, że musi wrócić do domu i powiedzieć to swojemu mężowi, który tak bardzo przeżywał stratę ich syna i walkę o sprawiedliwość dla niego. Kobieta w końcu stwierdziła, że musi powiedzieć swojemu mężowi prawdę i jak najdelikatniej potrafiła, tak też mu to przekazała. Billa to jednak bardzo złamało. Był to w taki moment, kiedy można powiedzieć, pękło mu serce. I w zasadzie parę dni później trafił do szpitala, gdzie jeszcze Evelyn zdążyła mu obiecać, że cokolwiek się nie stanie, ona do końca życia będzie walczyła o sprawiedliwość dla ich syna, a następnie Billy zmarł. Proces Mike'a zakończył się wielkim niepowodzeniem, jeżeli chodzi o sprawiedliwość dla Johnego. Natomiast przed państwem McCabe, właściwie przed rodziną McCabe, bo już tutaj Billy niestety nie mógł w tym uczestniczyć, był czas na proces Waltera. Co ciekawe, ten proces ruszył 7 miesięcy po procesie Mike'a. Było to dokładnie 2 września 2013 roku i Walterowi przedstawiono te same zarzuty, a w sądzie przedstawiono te same dowody, jakie posiadano w przypadku Mike'a. Jeśli chodzi o dzień werdyktu, to tym razem Evelyn również nie było w sądzie, dlatego że stwierdziła, że nie da rady usłyszeć drugi raz, że kolejny mężczyzna jest niewinny, a jej ukochany syn już nigdy nie zazna sprawiedliwości. Dlatego czekała przed sądem, aż właśnie uzyska informację, czy jaki był wyrok, tak? Czy został zasądzony jakiś wyrok skazujący, czy jednak został uniewinniony. Jednak tym razem kobieta nie musiała się martwić. Został uznany winnym. Walter został skazany za morderstwo pierwszego stopnia Johna. W końcu rodzina zyskała swoje szczęście, w końcu zyskała sprawiedliwość dla Johnego. Evelyn wiedziała, że Bill byłby bardzo szczęśliwy. Jeśli jednak chodzi o sam proces, to jak tak o tym myślę, to wydaje mi się takie całkiem, nie wiem jak to powiedzieć, nienormalne, bo nie do końca mogę sama zrozumieć, jak to jest, że jeden mężczyzna nie zostaje skazany, a drugi mężczyzna zostaje skazany, podczas gdy dowody są takie same, zeznania są te same, dlatego że na procesie Waltera odtworzono po prostu tamte zeznania, już nie dublowano tego od początku. Ale podejrzewam, że po pierwsze chodziło o obrońcę Mike'a, że po prostu był to dobry obrońca, a po drugie chodziło o to, że na Waltera więcej złych rzeczy, że tak powiem, wskazywało. I ten jego samochód, i zeznania Marley o tej jego agresywności. I podejrzewam, że to jakoś się przyczyniło. Jeżeli chodzi o wyrok, to zostało zasądzone dożywocie. Evelyn była bardzo szczęśliwa. Wybrała się na grób McCabe'ów, gdzie spoczywali Bill i John. I powiedziała, że wreszcie sprawiedliwość nadeszła, że Bill już się nie musi martwić, że teraz jest wszystko w porządku. Z kolei do Johnego powiedziała, żeby opiekował się tatą, że póki ona do nich nie dołączy, żeby się wzajemnie wspierali. Jest to taki bardzo wzruszający moment. Gdzieś, chociaż ta sprawa jest taka okropnie dla mnie przykra, to jest to taki moment, w którym w końcu można poczuć tę radość, że 41-42 lata czekali na sprawiedliwość, ale w końcu się udało. Chociaż jest ten niedosyt, że w zasadzie z trójki tylko jedna osoba została skazana za to, co zrobiła. Jeżeli chodzi o Mike'a, to on również miał postawiony zarzut morderstwa pierwszego stopnia. Natomiast jeżeli chodzi o Alana, tutaj zarzutem było zabójstwo. Ale tak jak Wam wspominałam, ponieważ Alan poszedł na ten układ, no to z góry wiadomo było, że on nie dostanie więzienia, a Mike po prostu się wybronił. 3 lata później, 12 sierpnia 2016 roku, Evelyn dołączyła do Billa i Johnego. Właściwie doczekała się tego, na co tyle czekała. Wreszcie mogła być ze swoimi ukochanymi. Wiadomo, no zostawiła dwie córki, ale zawsze jest tak, że to dziecko, które się straciło gdzieś, tęskni się do niego najbardziej i podejrzewam, że był to dla niej mimo wszystko bardzo taki radosny dzień, zwłaszcza, że te 3 lata wcześniej w końcu zeznała tego, na co tak długo czekała. To już koniec tej historii. Mam nadzieję, że była dla Was w pewien sposób interesująca, że też gdzieś udało mi się Wam przekazać jej tragizm, a jednocześnie te nadzieje. Ja gdzieś jestem bardzo taka dumna i w ogóle nie wiem, jak to określić, aż mi słów brakuje, ale jestem też pełna podziwu dla rodziców Johna, którzy całe życie walczyli o prawdę. Nie znalazłam za wiele informacji, jeżeli chodzi o siostry Johna, jak one sobie z tym radziły, ale podejrzewam, że też przez całe życie trochę nad nimi to tak wisiało, trochę żyły już w cieniu tego wydarzenia. Jednak gdzieś w międzyczasie rodzice też je bardzo wspierali. Dziewczyny pokończyły szkołę, wspierały też rodziców, również uczestniczyły w tych procesach, więc to naprawdę była wielka radość także i dla nich, że w końcu ktoś odpowie za zabójstwo ich brata. Jestem ciekawa, co Wy sądzicie o tej sprawie, czy też zauważacie absurd tej sytuacji, jeżeli chodzi o Mike'a i Waltera, i czy uważacie, że Alan słusznie nie odbywa żadnej kary. A może macie podejrzenia, że jednak ktoś inny jest winny, a w więzieniu jest ktoś niewinny. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii, więc dajcie koniecznie znać w komentarzach i mam nadzieję, że tym razem porozmawiamy o sprawie, a nie o mojej głośności. Trzymam za to kciuki. Ja Wam bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, subskrypcje i słowa wsparcia i mam nadzieję, że niedługo się słyszymy. Do usłyszenia.